Ze względu na drastyczne opisy historycznych wydarzeń prosimy, aby audycji Pomorskie Miesiące nie słuchały dzieci.
Pomorskie Miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
U wylotu ulicy Korzeny stały wozy pancerne radzieckie i działa małe te polowe. I sam widziałem, jak ładowali artylerzyści te działa. Myśmy przechodzili obok nich w odległości może 50 metrów. Oni ładowali i prowadzili ogień na wprost. Huk niesamowity, strzelanina. I bombardowanie miasta szło, więc przypuścili generalny szturm wtedy na miasto.
Dziś mówić będziemy o marcu 1945 roku w Gdańsku. Nie tylko głos zabierze pan Jan Małgorzewicz, który jako 9-latek był świadkiem zajmowania miasta przez Armię Czerwoną. Naszym gościem jest także dr Daniel Czerwiński z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Czy w świetle współczesnych badań możemy mówić o wyzwoleniu miasta, czy bardziej zasadne byłoby sformułowanie zdobycie?
Jeśli spojrzymy na to, jak podchodzili do tego sami Sowieci, no to dla nich to były ziemie jednoznacznie niemieckie. Wychodząc ze Związku Sowieckiego, mieli zadanie zniszczyć tą wrogą Germanię, która tyle złego im uczyniła, i w momencie, kiedy przekroczyli oni granice Prus Wschodnich, słyszeli tylko język niemiecki. No przecież Polaków tutaj zbyt wielu nie było, więc jakby nie patrzeć, oni nie próbowali rozróżniać tego, czy to jest Polak, czy to jest Kaszuba, czy to jest Niemiec. Dla nich to wszystko było jednoznaczne.
Podczas tych działań wojennych ostatnich dni II wojny światowej główne i stare miasto zostały w znacznej mierze spalone i zniszczone. Od lat pojawia się to pytanie, kto bardziej odpowiada za te ogromne dewastacje? Rosjanie czy Niemcy? A może jednak wina leżała gdzieś po środku?
To tak naprawdę bardzo trudna kwestia, ponieważ musimy spojrzeć na skalę walki, jaka miała miejsce w tym miesiącu marcu na tym terenie. Nie tylko bombardowania, ale też ostrzał artyleryjski, który był prowadzony właśnie w kierunku głównego miasta, chociażby z Biskupiej Górki. On spowodował dosyć duże zniszczenia na terenie głównego miasta, gdzie przecież zabudowa była jednak dość stara i łatwopalna, bo to trzeba też podkreślić. Zabudowa, która była w znacznej mierze drewniana, bardzo łatwo ulegała pożarom, a w późniejszym okresie, kiedy nie działały wodociągi, tak naprawdę nie było możliwości, żeby gasić te pożary. Oczywiście Sowieci w momencie, kiedy już zdobyli Gdańsk, też swoją cegiełkę dołożyli do tego, że to miasto zostało w taki, a nie inny sposób zniszczone.
Od pewnego czasu historycy mają dostęp do przynajmniej części sowieckich dokumentów. Wiem, że pan je również przegląda i bada. Czy one coś nowego wnoszą do wiedzy o tym okresie, o tym czasie?
Tak, dzięki temu, iż Rosjanie zaczęli udostępniać te materiały, oczywiście udostępniają je tylko w jakimś określonym zakresie i tylko w formie cyfrowej, ponieważ do ich archiwów wojskowych generalnie dostęp dla cudzoziemców jest praktycznie niemożliwy. Natomiast dzięki temu, co mamy, możemy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na rok 1945 i na walki. Do tej pory, opierając się na takich klasycznych, można powiedzieć, pracach Dolaty czy Sobczaka, oni bazowali na dokumentach, które znajdowały się na poziomie frontu, drugiego frontu białoruskiego, rzadko schodziły na poziom konkretnej armii. Dzięki temu, co w tej chwili jest dostępne, możemy zejść dużo niżej, ponieważ te dokumenty opisują działania wojenne ze szczebla zarówno poszczególnych dywizji, ale też pułków, czy nawet niższych jednostek, co pozwala nam konfrontować informacje, które są w nich zawarte. Oczywiście nie wiemy, jaka jest tak naprawdę skala tej dokumentacji, która jest udostępniana. Nie wiemy, czy to jest jakiś specjalny wybór, bo nie mamy dostępu do pełnych inwentarzy. Natomiast dzięki temu, co pojawiło się w ostatnim czasie i to, co jest w tej chwili dostępne, możemy porównywać. A dzięki temu, że porównamy kilka źródeł sowieckich z źródłami niemieckimi, o ile takowe są dostępne, i z innymi materiałami, to mamy jednak szansę na to, żeby poznać prawdę.
Czy być może wśród dokumentów, które pan przeglądał, znajdował się jakiś rozkaz niszczenia Gdańska?
No tutaj akurat ja nie napotkałem, szczerze mówiąc, na tego typu dokument, natomiast nie przeglądałem jeszcze zbyt dużej liczby tych dokumentów. To jest naprawdę skala bardzo duża, to są tysiące stron dokumentów, które trzeba przejrzeć odnośnie wyzwolenia. No właśnie, to jest kwestia wyzwolenia, zdobycia, zajęcia Gdańska w 1945 roku. Tam są też materiały związane chociażby z ostrzałem Gdańska, który był prowadzony przez wojska Armii Czerwonej. Może dzięki konfrontacji tych materiałów z tym, co do tej pory wiemy, będzie można można ustalić skalę tego, w jaki sposób wyglądała kwestia ostrzału miasta i w jaki sposób to wpłynęło na zniszczenie. Ale
czy
też...
to była odgórna decyzja, czy to była taka oddolna, że teraz to germańskie miasto zajmujemy i chcemy odwet na nim przeprowadzić?
To oczywiście można to wykorzystywać propagandowo, natomiast marszałek Kokosowski zaproponował kapitulację. Skoro Gdańsk się na to nie zgodził, no to w tym momencie obrona Gdańska została przekształcona w twierdzę.
Czy to prawda, że wkraczano do miasta, które stały budynki i dopiero później je niszczono?
Takie sytuacje na pewno miały miejsce w zachowanych relacjach, głównie w tych źródłach niemieckich, tych Niemców, którzy stąd zostali wysiedleni. Znajdujemy masę informacji o tym, iż dochodziło do podpaleń budynków, no czy chociażby tego najsłynniejszego wydarzenia, które miało miejsce w kościele świętego Józefa, gdzie został kościół podpalony razem z ludźmi, którzy znajdowali się wewnątrz.
Czy też te podpalenia wynikały właśnie z tego myślenia, że to jest ta ostoja germanizmu i generalnie niszczymy niemieckie ślady w Gdańsku i dlatego z taką, jak rozumiem, chęcią właśnie podkładano ogień, czy niszczono te zabytki?
Można się doszukiwać takiej motywacji, chociaż ja chyba nie przeceniałbym tak naprawdę tej kwestii, ponieważ pamiętajmy, że to jest okres wojenny. Ci żołnierze są od długiego czasu na froncie. Mimo wszystko te motywacje takie głębokie chyba raczej nie powinny wchodzić w grę, bo to jest jednak atmosfera wojny, której my w tej chwili raczej nie jesteśmy w stanie aż tak dobrze zrozumieć.
Jan Małgorzewicz, wówczas 9-latek, wraz z opiekującymi się nim dziadkami mieszkał w pobliżu gdańskiej stoczni. Obecnie nie ma już ani tej kamienicy, ani nawet ulicy Nowomiejskiej. Stoi tu teraz Europejskie Centrum Solidarności.
Z początkiem marca zaczęły się już bardzo intensyfikować naloty bombowe na Gdańsk. Przylatywały samoloty bombowce angielskie, których celem był obiekt stoczni gdańskiej, tej stoczni Szychała. Stocznia gdańska znana była z tego, że to był obiekt, w którym budowano łodzie podwodne, te słynne U-boty, oraz oczywiście była też stocznią taką remontową dla okrętów nawodnych. Coraz częściej budziły nas wieczorem, czy nawet w środku nocy, syreny. Myśmy wtedy szybko w panice musieli się ubierać prędko, żeby uciekać do tego schronu, do tej naszej piwnicy, tam gdzie myśmy, prawda, przebywali. No i bombardowania były bardzo intensywne. Bomby spadały na stocznie, budynki nasze drżały, dosłownie drżały. Stały posadowione na, można powiedzieć, takim gruncie miękkim. Więc one nie pękały, nie rozlatywały się, ale kołysały się wręcz i drżały. Spadła jakaś bomba na nasz budynek. Oczywiście tam mężczyźni wybiegli od razu do góry patrzeć, co się dzieje. To były bomby różnego rodzaju, były zapalające na pewno i wybuchowe. I jedna bomba upadła na dach naszego budynku i zaczęła się intensywnie palić, ale zdołano tę bombę ugasić, zagaszono płomień i jakoś dom się nasz nie zapalił. Także muszę powiedzieć, tych bombardowań było bardzo wiele. Im bliżej końca marca, one się intensyfikowały. Bardzo intensywnie słychać już ostrzał artyleryjski. Było słychać, że front się zbliża, coś się dzieje. Już Niemcy meldowali, że już Rosjanie są w Wejherowo, już zbliżają się do Gdyni i że lada dzień, lada moment będą tutaj u nas w Gdańsku, że front posuwa się szybko. No oczywiście Niemcy, którzy razem z nami mieszkali w tym budynku, drżeli niesamowicie strach. Zaczęli się coraz bardziej tutaj lgnąć do moich dziadków i tego, i pani frau Borowski, frau Cylęcki, czy pani nas nie wyda, czy to, czy będziecie nas ochraniać. Uspokajali dziadkowie, nie bójcie się, będziemy jak tylko możliwe również i was chronić. To pamiętam, to był 26 marzec nad ranem. Oczywiście ostrzał artyleryjski i tak dalej był bardzo silny jeszcze poprzedniego dnia, ale nad ranem już jakby taka nastąpiła mała cisza. Wszyscy siedzimy w tym naszym schronie, prawda, tam skuleni, ale jedna z naszych sąsiadek, mieszkająca tam na pierwszym piętrze, nazywała się pani Gertrud Marx, pamiętam doskonale, żona jednego tam pracującego również w porcie gdańskim, bezdzietne małżeństwo, wyszła powoli z naszego schronu do góry zobaczyć, co się dzieje. Weszła na klatkę schodową i otwiera powoli drzwi główne na ulicę wychodzące i w drzwiach stoi Rosjanin z pepeszą, z pistoletem maszynowym. Przy niej kobieta struchlała. Takie pierwsze słowo, które rzucił, pyta, mówi do niej ur. Więc on tak zniekształcając to słowo niemieckie ur, zegarek, prawda? Więc ona zrozumiała w pierwszej chwili, że chodzi o godzinę, więc wyciąga rękę, prawda, pokazuje mu, która godzina. O, żołnierz się bardzo ucieszył na to. Odpiął błyskawicznie jej zegarek z ręki, pierścionek, który miała, też ściągnął i dalej już już wszedł do naszej klatki schodowej i szuka tutaj z okrzykiem, gdzie Germaniec, i szuka, że też jacyś są żołnierze Niemcy i tego. Więc ona uciekła szybko przed nim do naszego schronu, już krzyczy z daleka, że już żołnierze są, że już zabrali jej zegarek, ukradli jej. Nie trwało długo, zaraz za nim był drugi również. I ci dwaj, to byli ci pierwsi dwaj, wkroczyli do naszego schronu tam w piwnicznego, gdzie myśmy byli. A to byli Azjaci, skośnoocy. Od razu wkroczyli do naszego schronu, no i oczywiście zaczęło się ściąganie pierścionków, czy obrączek kobietom, zegarek i zabieranie. Kto tam oponował, to mu przystawiano pepesze do piersi zaraz, więc w strachu wielkim oddawali wszystko.
Takich wizyt sowieckich żołnierzy było więcej. Zabierali nie tylko zegarki i pierścionki. Później praktycznie wszystko odbierali mieszkańcom. Nie rozróżniali narodowości, choć ciocia pana Jana znała rosyjski i stawała w obronie rodzinnego majątku. Dochodziło też do gwałtów.
Oczywiście powiem z góry, 9-letni chłopiec nie miał pojęcia najmniejszego, co to był gwałt kobiet, mówmy na to, tak? Skąd ja ten... To było oczywiście naturalne. Ale zauważyłem taką rzecz, że wpadło dwóch albo trzech Rosjan do naszego tego pomieszczenia tam piwnicznego i wyciągnęli dwie kobiety. Jedną panią, taką pani Müller się nazywała, to była pani nauczycielka, gdzieś może w wieku około 40 lat, i wyciągnęli, również zabrali córkę Regendanza, jego córkę Mariannę, która miała 16-17 lat góra. I zabrali te kobiety ze sobą do góry, gdzieś tam wyciągnęli. Po jakimś czasie widzę, te kobiety wracają ze szlochaniem, z płaczem niesamowitym, rozszarpanej odzieży, włosy roztargane. Pozostałe kobiety od razu się zorientowały, co jest. Zabrały je tam do dalszego, głębszego pomieszczenia, tam w tym naszym schronie. Oczywiście po wielu latach było wiadomo, opowiadały babcia i ciocia, dlaczego zostały zebrane i co się wówczas dokonały. I ja jako chłopiec tylko pamiętam ten straszny moment wracających tych kobiet z powrotem do piwnicy po tym wydarzeniu, które tam miało u góry gdzieś miejsce.
Świadkowie mówią o gwałtach, które się odbywały na kobietach. Mówią również o tym, że na przykład Sowieci strzelali do ludzi jak do kaczek. Zastanawiam się, na ile te akty barbarzyństwa, które pojawiają się w relacjach, mają jakieś odzwierciedlenie chociażby, no właśnie, w dokumentach czy w statystykach. Jaka była skala tego barbarzyństwa ówczesnego?
To jest też trudne do uchwycenia, ponieważ służby, które teoretycznie powinny to monitorować, czyli czy to milicja obywatelska, czy Urząd Bezpieczeństwa, no one jakby nie patrzeć podlegały głównie pod komunistów, którzy byli podlegli Sowietom. W tych dokumentach ciężko odnaleźć informacje o tego typu zachowaniach. Łatwiej zdecydowanie te informacje odnaleźć w materiałach, które zostały po władzach administracyjnych. Zarówno w sprawozdaniach Zarządu Miejskiego w Gdańsku, czy starostwach, które znajdowały się w okolicy Gdańska, informacji o tego typu przypadkach znajdujemy naprawdę bardzo wiele. I to nie tylko gwałty, ale to również zabójstwa, które były dokonywane przez żołnierzy sowieckich. Ja może przytoczę taki przykład dość późny, bo to jest grudzień 1945 roku. Na terenie Pruszcza Gdańskiego, nieopodal Gdańska, dochodzi do zabójstwa woźnicy, który pracował notabene w urzędzie, w zarządzie miasta Pruszcza, który po prostu nie chciał oddać prowadzonego przez siebie zaprzęgu i został zastrzelony przez żołnierza sowieckiego. Także we wcześniejszym okresie, w czerwcu 1945 roku, na terenie powiatu gdańskiego, doszło do zabójstwa milicjanta, który sprzeciwił się rabunkowi prowadzonemu przez żołnierzy sowieckich. Więc tego typu sytuacje na pewno miały bardzo często miejsce, natomiast ich skalę, żeby ocenić skalę tego, co się działo, tak naprawdę potrzebujemy dostępu do materiałów, które były gromadzone na bieżąco przez sowieckie NKWD.
Odpowiedź o skali gwałtów dają nam na przykład statystyki dotyczące chorób wenerycznych?
Tak, myślę, że to jest jeden z tych elementów, które można wykorzystać, aby odpowiedzieć na to, jak to wszystko wyglądało. W zachowanych sprawozdaniach mowa o tysiącach przypadków właśnie chorób wenerycznych, które miały miejsce w Gdańsku w roku 1945, i te choroby weneryczne stały się naprawdę dużym problemem. Chyba nie byłoby tego problemu, gdyby nie skala gwałtów, jaka miała miejsce w Gdańsku właśnie po jego zdobyciu.
Około 40% całego ówczesnego społeczeństwa Gdańska?
Czy kobiet?
Czy kobiet?
Są takie dane odnośnie tego, iż około 40% zostało zgwałconych, tak? Natomiast trzeba byłoby głębszej analizy, która by na ten temat coś powiedziała.
Kto był najbardziej narażony na to prześladowanie ze strony Armii Czerwonej? Czy pytano, czy jesteś Polakiem na przykład i zostawiano taką osobę?
Raczej chyba nie, szczerze mówiąc. Podejście żołnierzy sowieckich, którzy bardzo często, też pamiętajmy o tym, bardzo często wywodzili się gdzieś z dalekich stepów. To przecież nie tylko Rosjanie, którzy mieszkali sobie w okolicach Moskwy. Byli z terenu całego Związku Sowieckiego. Oni byli intensywnie indoktrynowani. Ta propaganda sowiecka od momentu, kiedy przekroczyli granice Związku Sowieckiego, wmawiała im, że są na wrogim terenie, który trzeba opanować i na którym trzeba się mścić za to, co Niemcy zrobili na terenie Związku Sowieckiego. To wszystko miało wpływ i w tym momencie raczej nie rozróżniano tego, czy ktoś jest Polakiem, czy ktoś jest Niemcem, czy ktoś jest mieszkańcem wolnego miasta lub Kaszubą. Na naszym terenie specyfika narodowościowa jednak była dość skomplikowana, a dla tych żołnierzy, którzy wkraczali na ten teren, generalnie raczej nie miała ona specjalnego znaczenia.
27 marca rodzina pana Jana musiała opuścić zajmowany schron. Idąc obok płonących lub zniszczonych budynków, chcieli dojść do kościoła świętego Józefa. Chcieli się tu schronić.
Tam było zapowiedziane przez księdza miejscowego, że gdyby w czasie działań wojennych, bo już oczywiste było, że front się zbliża tu nieubłaganie, ci, którzy by stracili swój dom i tak dalej, mogli oczekiwać na jakieś schronienie, chociażby tymczasowe, w budynkach kościoła, grube mury i tak dalej, żeby przetrwać ten najgorszy okres. I pewnie tak dziadkowie zdecydowali, że pójdziemy do kościoła świętego Józefa. Kiedy wyszliśmy już z naszej uliczki i idziemy tą dzisiejszą ulicą Jana Skolna, lewa strona budynków, to były kamienice trzypiętrowe, wysokie, płonęła już. Płonęły te budynki intensywnym ogniem i myśmy prawą stroną idąc, która jeszcze się, że tak by zachowała całą, zaczęliśmy się poprzez wały piastowskie i dalej w podwale grodzkie kierować w kierunku dworca głównego. Te budynki tam, które stały też oczywiście w tej okolicy już płonęły i widzieliśmy, ja to pamiętam doskonale, kiedy u wylotu ulicy Korzeny stały wozy pancerne radzieckie i działa małe te polowe i sam widziałem, jak ładowali artylerzyści te działa. Myśmy przechodzili obok nich w odległości może 50 metrów. Oni ładowali i prowadzili ogień na wprost. Huk niesamowity, strzelanina. I bombardowanie miasta szło, więc przypuścili generalny szturm wtedy na miasto. I można powiedzieć, no dosłownie cudem nazwać to, że żadna kula zbłąkana ani odłamek nas nie trafił. I tak żeśmy się posuwali w kierunku dworca głównego, żeby dojść do kościoła świętego Józefa. Na czele, na z przodu szła ciocia, za nią babcia, później ja szedłem, a dziadek jakoś tak wolniejszym krokiem ociągał się. Dworzec kolejowy w Gdańsku, już pomieszczenia piwniczne też już paliły się, płonęły. Widziałem to wybuchające płomienie z tych piwnicznych pomieszczeń i żeśmy się przesuwali już obok dworca dalej. I pewnie oni, już pewnie dziadkowie zauważyli, tak ze skosu z ulicy Elżbietańskiej, że kościół Józefa Świętego już płonie. Dlaczego doskonale tę datę pamiętam? Bo dlatego, że w kościele Świętego Józefa jest tam to uwidocznione, że właśnie w dniu 27 marca nastąpiło podpalenie tej świątyni tam z tymi będącymi już wewnątrz uciekinierami. I wówczas myśmy już się nie kierowali do ulicy Elżbietańskiej, bo było niemożliwe, budynki płonęły, niesamowity ogień. I dalej żeśmy przesuwali się w kierunku takiej ruiny starej, bastion świętej Elżbiety. I myśmy tam pod tym bastionem, za tymi murami grubymi, przykucnęli i dosłownie chołając się przed nadlatującymi z każdej strony pociskami. Widać było, jak pociski uderzają w poszczególne nawet budynki. I stamtąd doskonale widziałem ten płonący kościół świętego Józefa. Widziałem palący się kościół świętej Elżbiety, budynek narożny, który przed kościołem stał i dalej kościół świętego Józefa, który się palił. Wydobywały się z dachu i z okien kłęby takiego smolistego, czarnego dymu. Kościół płonął. Ponad setka ludzi tam było podpalono żywcem tych ludzi znajdujących się tam wewnątrz kościoła. W strasznych męczarniach musieli tam zginąć w tym kościele.
Doktor Daniel Czerwiński podkreśla, że po zakończeniu walk miasto legło w gruzach. Nie działały wodociągi, nie było prądu.
Nie tylko zniszczenie Gdańska, ale też czy to panujący głód, czy choroby, które zaczynają się pojawiać, to wszystko wpływało na to, że ta sytuacja w Gdańsku nie przestawiała się najlepiej. Na pewno problemem było to, że miały miejsce przemieszczenia ludności. Niemcy mieli zostać wysiedleni. Oficjalne decyzje na ten temat podjęto podczas konferencji poczdamskiej, ale przesiedlenia takie, które były prowadzone na dziko, jak to się określa bardzo często w literaturze, miały miejsce już wcześniej. Pierwszą dzielnicą, która tak naprawdę została, można powiedzieć, bardzo brutalnie wyczyszczona z Niemców, była Oliwa. Też w innych miejscach Gdańska prowadzono tego typu działania. Do tego mamy napływ osiedleńców z innych terenów Polski. Mamy też ekspatriację ludzi, którzy zaczynają być tutaj kierowani z terenów Związku Sowieckiego. Repatriantów tak zwanych. Natomiast ciężko pozbawienie ich tamtejszego miejsca zamieszkania nazwać repatriacją. To powodowało naprawdę bardzo duże zamieszanie w Gdańsku, ale też ten Gdańsk przez swoje zniszczenie miał problemy nie tylko z mieszkaniami. Nawet jeśli czytamy sprawozdania władz, czy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, wojska, czy kogokolwiek innego, nawet oni mieli problem z tym, żeby znaleźć dla siebie jakieś lokum. A co dopiero, jeśli zejdziemy na poziom zwykłego mieszkańca, który przyjeżdża do Gdańska, chce znaleźć mieszkanie i nie ma po prostu takiej możliwości. Problem był też z aprowizacją. Do tego dochodzą choroby. W samym gdańskim więzieniu w 1945 roku na choroby zakaźne zmarło około 1000 osób. Tak, to jest przynajmniej ta liczba, która się pojawia. Ile tak naprawdę osób zmarło, to my chyba do końca nie wiemy.
A takie zjawisko jak powszechny głód, masowe szabrownictwo, a może na przykład alkoholizm. Czy takie zjawiska pojawiały się?
To są rzeczy związane bezpośrednio z wojną. Musimy pamiętać o tym, że jednak ludzie, którzy przeżyli wojnę, oni trochę inaczej postrzegali rzeczywistość. Przez te lata wojny, które widzieli oni różne okropieństwa, dla nich troszeczkę inaczej te rzeczy wyglądały. To, o czym pan wspomniał, głód, tak? Oczywiście, że w Gdańsku, który był zniszczony, aprowizacji raczej nie było, więc tutaj pojawiał się problem z tym, aby znaleźć odpowiednie środki żywieniowe dla tych osób, które były do Gdańska kierowane, ale też dla tych, które znajdowały się w rozmaitych miejscach gromadzenia, czy to ludności niemieckiej, czy to repatriantów. Ten alkoholizm, o którym pan wspomniał, to jest szerszy problem tak naprawdę, ponieważ w tamtym czasie było to zjawisko, które występowało w różnych kategoriach i w różnych warstwach społecznych. Nawet jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, to tam w tym pierwszym okresie bardzo często pojawiają się informacje o tym, iż różne czyny były przez nich dokonywane właśnie pod wpływem alkoholu. Handlowano na przykład alkoholem z Sowietami. Zachowały się informacje o tym, że alkohol metylowy, który został wykradziony z Akademii Medycznej, był potem sprzedawany żołnierzom sowieckim, którzy masowo umierali z tego powodu, bo mamy na przykład sprawę jednego z funkcjonariusza Gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa, który sprzedał taki alkohol Sowietom, a na skutek tego zmarło 9 żołnierzy. To niestety jest to taka dość charakterystyczna specyfika powojenna, z którą wiąże się też to szabrownictwo, tak, tutaj. Można różnie mówić o tym, kto dokonywał tych aktów, czy to Sowieci, czy to przyjezdni, czy to ludzie, którzy chcieli się tylko w jakiś sposób dorobić. Na pewno było to zjawisko, które po wojnie występowało.
Kiedy pojawiło się UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa w Gdańsku?
Według oficjalnych przekazów grupa operacyjna miała się zjawić w Gdańsku już w momencie jego oficjalnego wyzwolenia. Tak przynajmniej mówiły oficjalne przekazy, które były głoszone w okresie PRL-u. Natomiast z tego, co mi udało się ustalić, pierwsi funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa pojawili się na początku kwietnia.
Czy UB w jakiś sposób partycypowało w tych aktach barbarzyństwa, które wówczas się dokonywały? Czy jednak ich zadania, czy może zadania, rola była zupełnie inna?
Jeśli spojrzymy na to, jak powinna wyglądać ich rola zdaniem komunistycznych władz, no to mieli oni dbać o porządek, mieli oni inwigilować tych, którzy w Gdańsku się znaleźli, co de facto ograniczyło się tylko i wyłącznie do pomocy Sowietom, którzy na terenie Gdańska się pierwotnie znajdowali. Po prostu pracują na terenie więzienia, tak naprawdę sprawdzają, kto się tam znajduje i gdzie go dalej zakwalifikować. Natomiast zachowało się wiele informacji o tym, że oni też brali udział w różnych aktach dewastacji, w różnych kradzieżach. Ci ludzie też doświadczyli dużo w okresie wojennym. Jeden z nich, pisząc podanie o przyjęcie do służby w UB, pisał, że jego rodzina została zamordowana przez Niemców i jako swoje hasło podał krew za krew.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.